GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin. Zaprasza Grzegorz Gil.
Przed mikrofonem Grzegorz Gil, czas na kolejną odsłonę podcastu audycji GPS, globalny punkt spojrzenia o Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie w kontekście sprawy Polski. Trwające właśnie zimowe Igrzyska Olimpijskie to dobry pretekst, aby zastanowić się nad znaczeniem sportu w świecie, który zaczął pękać na kawałki. Obok oceny organizacji tegorocznych zmagań w Mediolanie, Cortinie i towarzyszących jej kontrowersji, poruszymy temat kondycji ruchu olimpijskiego, a także szans Polski na organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w perspektywie kolejnych kilkunastu lat. Jak zmienia się polityka sportowa? Czy sport nieustannie się upolitycznia? Czy polscy decydenci i działacze nadążają za tempem zmian w świecie sportu? Wreszcie, jakie są szanse Polski na organizację igrzysk? I od czego zależy przydział, wybór miast, gospodarzy? Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę z naszym wyjątkowym ekspertem, panem profesorem Michałem Kobiereckim z Uniwersytetu Łódzkiego, a także Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, który niezmiennie polecam Państwa uwadze na stronie internetowej Instytutu. Możecie się Państwo także dowiedzieć, jak wygląda chociażby, między innymi, reprezentacja Rosji w Mediolanie, Cortinie, na jakich zasadach Rosjanie zostali dopuszczeni do rywalizacji. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Wierzchoń, ukłony w stronę konsolety, a my, zanim przejdziemy do dania głównego, zapraszam Państwa na cotygodniowy flash międzynarodowy w GPS.
W GPS szukamy punktów stycznych, spornych i zapalnych w globalnej polityce, która jest bliżej, niż nam się wydaje.
Na początek Ukraina. Trwa cisza informacyjna wokół operacji Sił Zbrojnych Ukrainy przeciwko rosyjskim agresorom. Zdaniem ekspertów jest to jak dotąd najmocniejsze embargo informacyjne, co może oznaczać decydujące uderzenia i przejęcie inicjatywy na odcinku zaporoskim. Co ciekawe, w styczniu po raz pierwszy w tej wojnie Rosja poniosła większe straty niż jest ona w stanie zrekrutować w ciągu 30 dni. Według agencji Bloomberg straty rosyjskie przekroczyły o 9 tysięcy liczbę zmobilizowanych rekrutów. Z kolei prezydent Zełenski zobowiązał się do przeprowadzenia wyborów na Ukrainie po uzgodnieniu 2-3-miesięcznego zawieszenia ognia, czym najpewniej chce poprawić swoje notowania w Białym Domu. Z kolei The Wall Street Journal ujawnia, że podczas jesiennych natowskich ćwiczeń Hedgehog Jeż 2025 dwa bataliony sojuszu zostały unieruchomione przez 10 ukraińskich operatorów dronów, co tylko pokazuje, że standardy sojuszu odbiegają od zasad współczesnego pola walki. Wydaje się zatem, że Jeż musi więc bardziej uzbroić się w dodatkowe kolce niż w cierpliwość. Niemcy. Podczas corocznej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa przedstawiciele Europy domagają się dostępu do stołu negocjacji i pokojowych z Rosją, argumentując to faktem, że to państwa europejskie dźwigają dziś ciężar finansowy tej wojny, po tym jak Amerykanie przeszli z pozycji sekundanta do roli kontrahenta. W międzyczasie w Brukseli pojawił się pomysł odroczonego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ta pierwsza zostałaby przyjęta do wspólnoty jako członek lub członek stowarzyszony, a dopiero później stopniowo spełniała kolejne kryteria członkostwa. Pojawiają się wątpliwości w przypadku pozostałych państw kandydujących, m.in. Albanii i Czarnogóry, które są najbardziej zaawansowane w negocjacjach akcesyjnych i zapewne chciałyby być podobnie traktowane. Z kolei komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius opowiedział się w Monachium za utworzeniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, o czym informuje włoski dziennik La Repubblica. to najpewniej pomysł zmechanizowania artykułu 42 ust. 7 Traktatu Unii Europejskiej z Lizbony o wzajemnej pomocy wojskowej. To nie pierwszy pomysł tego typu. W 2017 roku mówił o tym m.in. Emmanuel Macron, ale wówczas niewielu potraktowało go poważnie. Litewski komisarz widziałby w tej Radzie stałych członków w postaci Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. Nie wyklucza także Wielkiej Brytanii, ale po Brexicie to wymagałoby odrębnej umowy międzynarodowej. Taki mechanizm miałby dysponować siłami szybkiego reagowania w liczbie około 100 tysięcy. Wracamy do Niemiec. Okazuje się, że niemieccy żołnierze nie chcą służyć na Litwie w ramach wysuniętej obrony NATO. Przypomnijmy, że Niemcy są tam tak zwanym państwem ramowym. Obecnie jedynie co 10. etat przygotowany przez Bundeswehr w brygadzie pancernej o nazwie Litwa jest obsadzony. Być może Berlin będzie musiał zrezygnować z zasady dobrowolności. Słowacja proponuje USA włączenie się do obrad Grupy Wyszehradzkiej. Bratysława przejmuje przewodnictwo od 1 lipca tego roku. Zabiega o dostawy LNG przez Polskę oraz o technologię jądrową od amerykańskiego Westinghouse. Być może to pomysł na rewitalizację formatu V4, o którym od kilku lat możemy powiedzieć tylko tyle, że jest. USA. W świetle sondażu YouGov wśród najbardziej cenionych przez Amerykanów światowych przywódców znaleźli się Wołodymyr Zełenski, Mark Carney, Claudia Sheinbaum. Te opinie są wyraźnie pod włos preferencji gospodarza Białego Domu. Z kolei do najbardziej niepopularnych liderów należą według Amerykanów Kim Jong-un, Władimir Putin oraz Nicolas Maduro, który już raczej nie wróci do swoich luksusów w Caracas. Trochę niepokoi dominująca odpowiedź, bowiem zdecydowana większość Amerykanów przy każdym kolejnym nazwisku zaznaczała opcję nie wiem. Włochy podczas olimpijskich zmagań w konkurencjach alpejskich w Mediolanie. Cortinie, pierwszy w historii zimowych igrzysk olimpijskich medal zdobył Brazylijczyk Lucas Pinheiro Braten. Istotnie rację ma sekretarz stanu USA Marco Rubio, mówiąc o tym, że stary porządek międzynarodowy się skończył. W tym sportowym przypadku sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż Brazylijczyk jeszcze do niedawna reprezentował Norwegię. A po tym, jak popadł w konflikt z tamtejszą federacją, przerwał karierę, zaś w 2024 roku zdecydował się reprezentować kraj ojczysty swojej matki. Przypomnijmy, że kilka dni temu srebrny medal dla Polski zdobył urodzony w Rosji pancernista Władimir Siemirunny, co jedynie potwierdza, że droga do olimpijskiego medalu bywa prawdziwie międzynarodowa. Na koniec Niger. Niger wypowiada wojnę Francji w wybrzeżu Kości Słoniowej i Beninowi. Proszę jednak nie regulować odbiorników, gdyż sami eksperci nie mogą doliczyć się, który to już raz.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
A my przechodzimy już powoli do rozmowy, do dania głównego i naszego dziś gościa, pana profesora Michała Kobiereckiego. Przypomnę raz jeszcze polskiego eksperta zajmującego się polityką sportową i upolitycznieniem sportu. Uniwersytet Łódzki, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Dobry wieczór, panie profesorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do GPS.
Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, chcę powiedzieć wyraźnie, przywykliśmy, że igrzyska to przerwanie ognia na polu bitwy, to pewna stabilizacja relacji międzynarodowych. Dziś mam wrażenie, że gdyby zastosować się literalnie do idei pokoju olimpijskiego, to Ziemia musiałaby zastygnąć w bezruchu, biorąc pod uwagę jej ruch obrotowy. Tak się nie dzieje. O tym wspomniałem między innymi we fleszu międzynarodowym. Ale jeśli popatrzymy na to, co dzieje się na arenach włoskich, wiem, że pan profesor był na miejscu jeszcze przed kilkoma dniami i miał okazję poczuć atmosferę, a także to, co między wierszami się gdzieś jawi. Chciałbym, by podzielił się pan wyjątkowymi swoimi obserwacjami ze słuchaczami GPS. Zacznę od jednej podstawowej rzeczy, panie profesorze. Czy to są wyjątkowe igrzyska, biorąc pod uwagę to, co za nami
i to, co przed nami. Jesteśmy mniej więcej na półmetku. Pewne wnioski tych igrzysk, tych zawodów, tej mega imprezy. Pierwsze wnioski już się nasuwają. Panu jako osobie, która obserwuje, zajmuje się tym zawodowo, z pewnością łatwiej jest dostrzec niuanse i przecedzić to, co nieistotne, od tego, co bardzo istotne. Na czym polega wyjątkowość tych igrzysk?
Wyjątkowość tych igrzysk, myślę, że najbardziej wyraźnie widoczna jest w kontekście organizacyjnym. To są igrzyska, które bardzo mocno uosabiają nowe trendy, jeżeli chodzi o organizację wielkich imprez sportowych. Trendy, zgodnie z którymi sport i mega wydarzenia sportowe mają być zrównoważone, mają być możliwie tanie, mają być możliwie mało uciążliwe, a potencjalnie korzystne dla mieszkańców miast, które organizują igrzyska. Widzieliśmy to w jakimś tam stopniu częściowo w Paryżu, kiedy organizatorzy bardzo mocno starali się i w ramach swojej kandydatury, i potem w ramach organizacji samych igrzysk nastawić na wykorzystanie istniejących już obiektów, nastawić na obiekty tymczasowe po to, żeby nie generować niepotrzebnych kosztów, nie generować niepotrzebnego śladu węglowego, nie tworzyć białych słoni.
No właśnie.
Czyli tych obiektów sportowych, które są z wielką pompą, z wielkim gigantyzmem budowane na potrzeby imprezy sportowej, a potem dla których nie ma pomysłu na ich wykorzystanie po zawodach i generują koszty, generują problemy.
Niszczeją i są taką wątpliwą pamiątką. Wiem, że około 90% obiektów, włoskich obiektów, to są obiekty już istniejące lub tymczasowe.
Tak, i to jest ten trend, który Międzynarodowy Komitet Olimpijski starał się promować w ramach swoich tam własnych celów. Jeżeli będziemy mieli czas, możemy do tego wrócić. Natomiast na pewno jest to trend, w którym igrzyska nie mają już być takie jak w pierwszej dekadzie XXI wieku czy wcześniej, czyli idealnie jest, kiedy wszystkie obiekty są obok siebie, wszystko jest skomasowane, wszystko jest wygodne z perspektywy kibiców przez te 2 tygodnie, ale niekoniecznie wygodne dla mieszkańców, których trzeba nieraz wysiedlić, gdzie trzeba nieraz wyburzyć budynki. Trzeba wszystko zbudować od nowa, a potem nie zawsze jest dla tego zapotrzebowanie. Zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby nagle tylko w jednym miejscu w danym kraju były potrzebne obiekty w tylu sportach. O Mediolanie mówi się dużo, że to są igrzyska, które są najbardziej rozstrzelone, jeśli chodzi o ulokowanie właśnie obiektów sportowych, i jakby pomijam tutaj jakieś przykłady najbardziej ekstremalne, kiedy mieliśmy, nie wiem, igrzyska w Melbourne w 1956 roku, a konkurencje hipiczne w Sztokholmie. Natomiast pomijając takie jakby wyjątkowe sytuacje, to trend przez długi czas był taki, żeby jak najwięcej obiektów było jak najbliżej siebie. IMPO tego wymagał, tego oczekiwał. Teraz jest trend, żeby jak najwięcej obiektów było wykorzystywanych, tych, które już są dostępne, i to bardzo, bardzo wyraźnie widzimy w Mediolanie. Między Mediolanem a Cortiną, czyli dwoma miastami współgospodarzami, no to mamy 4,5 godziny drogi samochodem.
Ponad 400 kilometrów.
No niecałe. A do tego, jeżeli nawet oglądaliśmy ceremonię otwarcia, to było widać, że ta ceremonia była główna oczywiście w Mediolanie, na stadionie San Siro, natomiast równolegle odbywała się ceremonia w Cortinie i równolegle przemarsz, defilada podczas ceremonii otwarcia odbywały się również w pozostałych dwóch bodajże miejscowościach, gdzie znajdują się wioski olimpijskie. Także tutaj postawiono na to, aby korzystać z tego, co jest, aby nie upchać wszystkiego w jedno miejsce, co z perspektywy długofalowej ma oczywiste korzyści, bo jeżeli mamy obiekty sportowe, które są bardziej rozrzucone po różnych częściach regionu, tak, nie mówię całych Włoch, ale ale powiedzmy północnych Włoch, no to później więcej mieszkańców, więcej sportowców będzie mogło z tych obiektów korzystać, a i koszty takiej organizacji są dużo niższe dzięki temu.
No dobrze, zakładamy zatem, że ten trend olimpijski dzisiaj organizacyjny, po pierwsze to rozstrzeliwanie aren i wykorzystywanie tego, co jest. Domyślam się, że ten olimpijski cyrk intensywnie przemieszcza się z areny na arenę, no bo przecież program olimpijski jest naszpikowany różnymi ciekawymi wydarzeniami i poszczególne reprezentacje czy też kibice chcą do nich dołączyć, chcą być trochę na torze, gdzie rywalizują panczyniści, chcą też gdzieś poobserwować zmagania w Predazzo, gdzie przecież skoczkowie walczą o krążki. Czy Włosi tutaj w sensie komunikacyjnym, logistycznym zdają egzamin, czy też dostrzegł pan pewne słabe ogniwa?
Nie będę ukrywał, że nie mam ogromnego porównania między igrzyskami jako kibic. Przecież to są pierwsze zimowe igrzyska, na których jestem. Mogę porównywać z Paryżem, a jest to porównanie no nie do końca też trafione, bo skala igrzysk letnich i zimowych jest absolutnie nieporównywalna. Moje osobiste doświadczenia są takie, że bardzo wydajnie zorganizowane jest wchodzenie na obiekty sportowe. Niekiedy są podstawiane autobusy, które łączą na przykład ostatnią stację metra z danym obiektem i tam jest to zorganizowane bardzo wydajnie, tak? Nie trzeba stać w długich kolejkach, nawet jeżeli się kończy mecz hokejowy, tak? I kilkanaście tysięcy osób nagle wylega na ulicę i zmierza w stronę stacji metra, więc pod tym względem jest to zorganizowane moim zdaniem bardzo, 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 bardzo dobrze. Wydaje mi się, że korzystanie z komunikacji zbiorowej, żeby przemieszczać się pomiędzy tymi głównymi miastami zmagań, tutaj nie byłoby to takie proste.
Tak.
I wydaje mi się, że bez busa zespołu czy bez wynajęcia samochodu mogłoby być niełatwo przemieszczać się między poszczególnymi obiektami. Ja myślę, że to było coś, co było w jakimś tam stopniu kalkulowane od samego początku w organizacji, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski to zaakceptował w ramach chęci no, powierzania igrzysk państwom niekrytykowany na przykład za stan przestrzegania praw człowieka, bo z takimi sytuacjami też przez lata mieliśmy. Będąc przygotowanym psychicznie na to, że to są rozstrzelone igrzyska i że komunikacyjnie może tak bardzo łatwo nie być, myślę, że jest to zorganizowane w porządku. Na pewno w ramach jednego miasta, gdzie odbywają się różne zmagania niekiedy, to jest zorganizowane bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Chociaż nie jest tak, że czuć tą olimpijską atmosferę wszędzie. Jeżeli
no
się odejdzie od rejonów, gdzie się zmagania olimpijskie odbywają, od rejonów jakichś stref kibica, tak, czy sklepów z pamiątkami, to nie ma tych nawiązań do igrzysk aż tak bardzo dużo, jak można się było spodziewać.
Dobrze, drodzy Państwo, zapraszam Państwa na krótką przerwę, a po niej zapytam pana profesora Michała Kobieleckiego o kontrowersje, które towarzyszą tym igrzyskom w kontekście generalnie kondycji ruchu olimpijskiego, a na deser no właśnie polska aplikacja o organizację letnich tym razem igrzysk olimpijskich, która jest przygotowywana. Zostańcie z nami.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
Wracamy do Państwa po przerwie. Naszym gościem jest pan profesor Michał Kobierecki z Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Drodzy Państwo, nie będę ukrywał, że to temat, który prywatnie mnie interesuje, pasjonuje, ale sądząc także, patrząc na profil słuchaczy Radia Lublin, którzy na co dzień mają mocne wsparcie redakcji sportowej naszej rozgłośni, nie jest to temat na pewno Państwu obojętny. Panie profesorze, pytanie o kontrowersję. Czy jest tak, że Włosi no, są impregnowani na krytykę, czy też na tych włoskich zmaganiach też ciąży pewne odium, jest jakaś plama, rysa, być może nie spowodowana zachowaniem włoskiego organizatora, ale generalnie, no właśnie, ruchem olimpijskim ukraińskim, który przeżywa dzisiaj być może trudne chwile. Jak to wygląda?
No, jeśli chodzi o względy organizacyjne, to myślę, że wszystkich nas dobiegły informacje o słabą jakość medali i sportowców chwalących się uszkodzonymi medalami zaraz po ceremonii. Natomiast ja rozumiem, że pytanie dotyczy ogólne kontrowersje z polityką w tle.
Zdecydowanie.
Kontekst geopolityczny no, bardzo wyraźnie wpływa na współczesny sport i to, co dotyczyło w takim kontrowersyjnym wymiarze igrzysk w Paryżu, w dalszym ciągu dotyczy igrzysk w Mediolanie, to znaczy Rosja nie została i Białoruś nie zostały dopuszczone do indywidualnego udziału w igrzyskach. W Mediolanie zasadniczo MKOL podtrzymał te zasady, które wyznaczono w kontekście igrzysk w Paryżu, czyli sportowcy legitymujący się rosyjskim lub białoruskim paszportem mogą wystąpić jako neutralni sportowcy pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Najistotniejsze z tych kryteriów dotyczyły nie wspierania wojny oraz nie bycia związanym z służbami państwowymi. Takimi jak, czyli nie mogą to być sportowcy, którzy są na przykład zatrudnieni w wojsku. Takich sportowców, czy w Paryżu, czy teraz w Mediolanie i w Cortinie nie ma zbyt dużo. To są liczby rzędu kilkunastu osób.
13 osób z Rosji na arenach włoskich.
A w Paryżu było 15 czy 16. Także bardzo, bardzo podobna ilość. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zmaga się z tym problemem właściwie niemalże zawsze, kiedy dochodzi do tego typu kontrowersji z polityką w tle i niemalże zawsze w sytuacji, jeżeli ktoś stara się wykorzystać istotność i popularność Igrzysk Olimpijskich do tego, aby na przykład starać się pogłębić izolację takiego państwa, które z takiego czy innego względu jest kontestowane, jest krytykowane. W tym przypadku mówimy przede wszystkim o Rosji w kontekście ataku i inwazji przeciwko Ukrainie. Organizacje sportowe historycznie starały się mówić o apolityczności sportu, o takiej całkowitej separacji sportu i polityki. W ostatnich latach ta nomenklatura została trochę zmieniona i mówi się o politycznej neutralności sportu. Po co to jest? To jest po to, żeby chronić się troszeczkę przed właśnie kontrowersjami związanymi ze sportem i zasłonić się za tą kotarą właśnie politycznej neutralności, aby nie być tak łatwo wikłanym w kontrowersje polityczne, bo organizacje takie jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski czy Federacje Sportowe oczywiście w takie kontrowersje zamieszane nie chcą być. Tak, z ich perspektywy najlepiej jest, jeżeli polityka i jakiekolwiek inne kontrowersje są jak najbardziej z dala i wszyscy mogą się skupiać na samym kontekście rywalizacji sportowej. To oczywiście nie jest możliwe, bo odkąd sport zyskał popularność w okresie, no, zyskiwał powiedzmy przed pierwszą wojną światową, ale tak na dobre to się wszystko rozkręciło w okresie międzywojennym. Ponieważ sport był popularny, to stał się bardzo chętnie podejmowanym zasobem, także i przez państwa. I to oczywiście utorowało drogę do upolitycznienia sportu. I mimo, że MKOL może starać się od tej polityki izolować najbardziej jak się da, to nie jest w stanie całkowicie się od tej polityki odizolować, bo są sytuacje, kiedy musi podjąć decyzję i każda decyzja, jaką podejmie, będzie naznaczona ładunkiem politycznego poparcia jednej bądź drugiej strony. Kiedy pojawiła się presja ze strony państw, no, zachodnich przede wszystkim, a najgłośniejszymi tutaj najgłośniej mówiącymi państwami były Polska, państwa bałtyckie, tak, państwa naszego regionu i Ukraina oczywiście, odnośnie konieczności wykluczenia rosyjskich sportowców z międzynarodowej rywalizacji sportowej i z Igrzysk Olimpijskich, no to decyzja, aby wykluczyć, jest decyzją popierającą jedną stronę. Decyzja, aby nie wykluczyć, ponieważ sport i polityka nie powinny się ze sobą łączyć, a sportowcy to nie rządy państw. Tak, jest oczywiście argument drugiej strony. też by było decyzją w jakimś stopniu naznaczoną polityką. W związku z czym Międzynarodowy Komitet Olimpijski w tym konkretnym kontekście starał się jak mógł, żeby znaleźć złoty środek. I ta koncepcja sportowców neutralnych, jeszcze zapomniałem wcześniej dodać, że sporty zespołowe zostały wykluczone.
Tak, to jest bardzo ważna uwaga, a zatem ten skrót, tak, chodzi tutaj o indywidualnych neutralnych sportowców, a zatem tutaj drużyna hokejowa rosyjska nie ma racji bytu. Są to pojedyncze osoby, które mogą rywalizować i rywalizują. No to jest próba znalezienia tego złotego środka. No dobrze, mam wrażenie, że dziś w MKOL i może przejdźmy w tym momencie do rzutu oka na kondycję ruchu olimpijskiego. Mamy zmianę władzy, mamy osobę z Zimbabwe, Kirsty Coventry, która zastąpiła Tomasa Bacha, austriackiego, niemieckiego, przepraszam, szermierza, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, gdybyśmy mogli rzucić teraz okiem na kondycję ruchu olimpijskiego. Ta sprawa polityki wobec Rosji agresywnej to jedno, ale mam wrażenie, że jest dużo, dużo innych spraw, które dziś zaprzątają głowy Komitetu Wykonawczego.
Oczywiście, że są i prezydentura Tomasa Bacha, no to była naznaczona dużą ilością trudnych sytuacji, trudnych decyzji. To były okresy COVID-u, tak, i bardzo trudnych igrzysk w Tokio. To były oczywiście kwestie, o których mówiliśmy, czyli wojna w Ukrainie i konieczność jakby pogodzenia interesów, które tutaj też przed chwilką omawiałem. To jest kwestia trudności niekiedy ze znalezieniem gospodarza Igrzysk Olimpijskich. Przywykliśmy lata temu do czasów, że chętnych do organizacji Igrzysk było mnóstwo, a MKOL wybierał spośród opcji, które dostarczą najlepsze Igrzyska. Tak. Z czasem to się trochę zmieniło i bardzo wiele miast przestało chcieć zorganizować igrzyska, bądź też społeczeństwa w referendach, czy powiedzmy mieszkańcy poszczególnych miast w referendach odrzucali opcję kandydowania do zorganizowania igrzysk. Stąd Agenda 2020, stąd nowe pomysły, które zaczynały być wprowadzone właśnie za prezydentury Tomasa Bacha, które miały na celu no, doprowadzenie do tego, żeby igrzyska były mniej gigantyczne, mniej kosztowne. O tym, o czym mówiliśmy wcześniej podczas mojej wcześniejszej wypowiedzi. To są kwestie środowiskowe, to są kwestie związane z prawami człowieka i niekiedy organizowaniem igrzysk przez państwa, które no, są niedemokratyczne i są w związku z tym krytykowane przez organizacje działające na rzecz praw człowieka, jako że nie powinny ich zdaniem tego typu imprezy organizować. To są moim zdaniem główne wyzwania dla ruchu olimpijskiego. Czy zmiana prezydentury w zeszłym roku
tak
wpłynie na to w jakiś sposób? Musimy powiedzieć, że jest to prezydentura Kirsty Coventry, jest nowa pod kilkoma względami. Jest to pierwsza kobieta stojąca na czele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest to pierwsza reprezentantka Afryki jednocześnie, która stanęła na czele MKOL-u. Nie jest to pierwsza mistrzyni olimpijska, bo Tomasz Bach przecież mistrzem olimpijskim, także właśnie w szermierce był, ale indywidualnie jako sportowiec tych sukcesów było więcej, bo to były chyba 2 złota i tych medali też kilka więcej w pływaniu zdobytych. Ja póki co nie dostrzegłem jakiegoś wyraźnego efektu zmian tej prezydentury, ale też musimy pamiętać, że to jest czas kilku miesięcy, w trakcie których mnóstwa rzeczy się nie zmieni. Jeżeli chodzi o te kluczowe decyzje interesujące nas tak z politycznego względu, no to Międzynarodowy Komitet Olimpijski troszkę starał się może nie otworzyć, ale trochę bardziej pouchylać ścieżkę do kwalifikacji, na przykład dla właśnie rosyjskich indywidualnych sportowców neutralnych. Natomiast przy igrzyskach zimowych ta ścieżka jest troszkę trudniejsze. Musimy pamiętać, że pod wieloma względami system kwalifikacji do igrzysk niby jest realizowany pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale w większości jest on jednak, decyzje są oddane federacjom sportowym. Tak. I sytuacja, jeśli chodzi o pozycję Rosji w federacjach w sportach zimowych i w sportach letnich, jest zgoła inna.
Gdzie są silniejsi? Gdzie są silniejsi Rosjanie?
Zaraz powiem. W sportach letnich to nawet nie jest kwestia, gdzie są silniejsi, to jest kwestia, gdzie mają więcej sojuszników, a gdzie mają więcej przeciwników. Sporty letnie to są sporty bardzo globalne. Wszystkie państwa, albo prawie wszystkie w tych sportach letnich biorą udział, w związku z czym w międzynarodowych federacjach sportowych w sportach letnich mamy bardzo silną reprezentację Afryki, mamy bardzo silną reprezentację Azji, mamy bardzo silną reprezentację Ameryki Południowej, tych kontynentów, gdzie poparcie dla Ukrainy czy sprzeciw wobec Rosji z racji geograficznej jest mniejszy. Jednocześnie wśród działaczy sportowych z tych państw panuje przekonanie, które no, nie jest też pozbawione sensu, że konflikty i wojny wielokrotnie odbywały się w wielu miejscach, a niekoniecznie państwa, które w te konflikty były zaangażowane, były z igrzysk wykluczane, tak jak została wykluczona Rosja. W naszym obszarze geograficznym jakby no, postrzeganie sytuacji jest nieco inne, tak. I raczej panuje przekonanie, że biorąc pod uwagę to, co Rosja robi w Ukrainie, należy się temu sprzeciwić na każdym możliwym kroku, doprowadzić do izolacji na każdym możliwym kroku, w tym sporcie, który, dodajmy, Rosja od lat starała się wykorzystywać także w kontekście budowania swojego prestiżu narodowego poprzez sukcesy sportowe, poprzez organizację imprez sportowych. Czasem także starała się sobie pomóc troszkę nieuczciwie, co pokazało, co znalazło efekt, kiedy skandal dopingowy, jeżeli chodzi o rosyjski sport, wyszedł na jaw. W związku z czym w federacjach letnich tym państwom, które nie rozumieją czy nie zgadzają się z wykluczeniem sportowców rosyjskich w związku z konfliktem, no jest po prostu więcej i trudniej jest państwom europejskim, państwom zachodnim wykluczyć ich stamtąd. Jeżeli chodzi o sporty zimowe, które są zdominowane przez państwa globalnej północy, przez Europę, przez Amerykę Północną, tam po prostu jest mniej sojuszników dla Rosji, którzy mogliby optować za tym, żeby rosyjskich sportowców z powrotem dopuścić. No i mieliśmy przed igrzyskami takie sytuacje, że MKOL domagał się stworzenia ścieżek do indywidualnego udziału sportowców rosyjskich. Federacje sportowe pod presją niektóre zgadzały się, ale tak organizowały system kwalifikacji, żeby właściwie uniemożliwić zakwalifikowanie się niektórym takim sportowcom. Więc pod tym względem tych 13 indywidualnych sportowców to i tak nie jest zły wynik, moim zdaniem.
Nie jest zły wynik, drodzy Państwo. Widzimy, paradoksalnie rozmawiamy o sporcie, a tu pada termin sojusze, sojusznicy. No, spodziewam się, nie wiemy jak zakończy się wojna agresywna Rosji przeciwko Ukrainie, ale bardzo cenne uwagi naszego gościa, że ta percepcja tego konfliktu z perspektywy Brazylii, Boliwii, no chociażby Zimbabwe, Angolii, Nigerii jest zupełnie inna. Prawdopodobnie w Los Angeles, jeśli oczywiście biorąc pod uwagę pewne wątpliwości związane chociażby z prawami człowieka, jeśli te problemy będą narastać, polityka antyimigracyjna Donalda Trumpa, tu wiele scenariuszy możemy sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę Los Angeles, areny amerykańskie, letnich igrzysk 2028, później znów powrót do Australii, na Indo-Pacyfik, Brisbane. No i właśnie to, co czeka, wybory kolejnych gospodarzy na deser, panie profesorze. Spotkanie z Kirsty Coventry. Od kilku miesięcy pani prezydent MKOL Radosław Piesiewicz w asyście prezydenta Karola Nawrockiego. Jednocześnie w mediach słyszymy chociażby jedyną polską sportsmenkę oficjela w MKOL, wysoko postawioną kolarkę górską, Maję Włoszczowską, że niestety jesteśmy na starcie w tej swojej aplikacji po prostu w niedoczasie. Jak pan postrzega naszą aplikację? O co toczy się gra? I czy to marzenie może się ziścić w przypadku Polski. No właśnie, czy warto śledzić te organizacyjne podchody do MKOL?
Moim zdaniem absolutnie warto śledzić. Moim zdaniem rzeczywiście nie zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy mówili o 2036 roku.
No właśnie.
Myślę, że perspektywa 2040 czy 2044 byłaby nieco realniejsza. Powiedzmy sobie na początek, że biorąc pod uwagę polaryzację polskiej polityki, jest to jedna z chyba niewielu rzeczy, gdzie nie mamy tarcia na linii głównych podziałów politycznych. I tak jak koncepcja zorganizowania Igrzysk Olimpijskich, ona bodajże 3 lata temu chyba się pojawiła jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i w czasie prezydentury Andrzeja Dudy. I mamy zmianę rządu, mamy zmianę prezydenta i dyskusja na ten temat w dalszym ciągu się toczy i głosy jakby poparcia idą zarówno ze strony Pałacu Prezydenckiego, jak i ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie też przecież mieliśmy tutaj na polskiej scenie pewne konflikty z polityką w tle z tym związane, tak, jak również z perspektywy rządu. Więc fakt, że główne siły polityczne mają tutaj podobną opinię, jest na pewno czymś bardzo, bardzo dobrym z perspektywy koncepcji zorganizowania igrzysk. Nigdy Polska igrzysk nie organizowała. Polska, myślę, że spisała się, jeżeli chodzi o te imprezy sportowe, które organizowała. No nie były to imprezy takiej skali, ale Mistrzostwa Europy, co prawda już 14 lat temu, były oceniane jako udane. Były oceniane jako takie, które pokazały, że Polska pod względem organizacyjnym jest w stanie podołać tego typu...
Igrzyska europejskie także, prawda?
Ja bym igrzysk europejskich do tego samego kubła nie
wkładał. No dobrze.
Igrzyska europejskie to nie jest impreza, która jest bardzo konkurencyjna.
A tak było to przedstawiane przez ówczesne władze, że jest to taki, bym powiedział, test organizacyjny. No ale dobrze, warto śledzić te zmagania. Mówi pan profesor o tym, co zresztą jest także moim wrażeniem, że realnie 2040-44. Na ile dziś jesteśmy w stanie mówić realnie tak, to jest w naszym zasięgu. Gdzie należy na wczoraj nadrabiać zaległości? W jakich przestrzeniach? Czy tu dziś mówimy bardziej o kwestiach infrastrukturalnych, czy budowania wpływu? Bo przecież finalnie ktoś przydziela miasta gospodarzy w głosowaniu.
Wydaje mi się, że na tym etapie, biorąc pod uwagę stan polskiej infrastruktury, ale także, może jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę nowe trendy, o których mówiliśmy w kontekście Mediolanu. Mhm. Nie musicie budować obiektów, skorzystajcie z tych, co macie. Nie musicie wszystkiego umieścić w kwadracie kilometr na kilometr. Możecie to mieć rozbite na różne miasta. W tym kontekście i zresztą przecież o tym się mówi w odniesieniu do naszej kandydatury, to jest impreza absolutnie w zakresie możliwości organizacyjnych, infrastrukturalnych Polski, moim zdaniem. Mhm. Zawsze oczywiście będą krytycy, zawsze będą głosy, że to są pieniądze, które można wydać na co innego. Kołderka zawsze jest za krótka, zawsze można dosypać pieniędzy do systemu ubezpieczeń społecznych, do ochrony zdrowia, do szkolnictwa, do wszystkiego. I jakby ja też się zgadzam z tymi argumentami. Natomiast teraz jest dobry czas na organizowanie igrzysk, bo one są po prostu dużo tańsze i w kontekście doraźnym, aby po prostu je zorganizować, ale także w kontekście długofalowym, czyli żeby nie mieć obiektów, które generują koszty, a jeżeli już coś budujemy, to coś, z czego będziemy w stanie korzystać. Tutaj wydaje mi się, że problem nie jest jakiś bardzo, bardzo wyraźny. Drugi aspekt może być troszeczkę bardziej problematyczny. Są państwa, które walczyły o igrzyska przez lata wiele, wiele razy i im się to nie powiodło.
No właśnie.
Istanbul chciał organizować igrzyska, nie powiem teraz w głowie ile razy, ale sporo razy. Budapeszt także sporo razy chciał organizować igrzyska, więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś się zainteresuje, to ostatecznie mu się prędzej czy później uda. Ostatecznie może się prędzej czy później nigdy nie udać, bo tak pokazuje historia, więc absolutnie kwestia możliwości wylobowania prawa zorganizowania igrzysk jest tutaj niezwykle istotna. O tym lobowaniu kiedyś się mówiło, nawet w literaturze naukowej nazywało się to efektem Putina, w kontekście tego, jak Putin wylobowywał Igrzyska Olimpijskie w Soczi, a później trochę może w mniejszym stopniu, ale też przecież mówiło się o tym w kontekście Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które Rosja organizowała. Trzeba tutaj powiedzieć, że procedura przyznawania organizatora Igrzysk Olimpijskich z czasem się zmienia. Kiedyś mieliśmy procedurę, która została zreformowana i zmieniona po tym, kiedy wyszedł na jaw skandal korupcyjny w związku z przyznaniem igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku. I następnie ten proces był jednak w miarę przejrzysty, zrezygnowano z wizyt członków MKOL-u w mieście gospodarzu, żeby jakby nie dawać możliwości do jakichś kontaktów z korupcją w tle dla działaczy, dla członków MKOL-u, którzy potem głosują w tej sprawie. Natomiast w ostatnim czasie ten proces został jeszcze zreformowany, moim zdaniem, w stronę mniejszej transparentności.
Niestety mniejszej transparentności. A zatem dziś, co to oznacza dla Polski? Że trzeba budować, no właśnie, od czego powinniśmy zaczynać w tej drugiej warstwie budowania wpływu? Mówił pan o efekcie Putina. Czy to oznacza, że musimy powtórzyć efekt Putina nad Wisłą? Jest to niewyobrażalne bluźnierstwo.
To tylko nazwa naukowa, tak?
Oczywiście.
Nie przypisujmy tego do konkretnej osoby, przypisujmy to do konkretnego mechanizmu, gdzie przywódcy państw angażują się osobiście i swój osobisty czas poświęcają na to, aby budować relacje, aby lobować, aby przekonywać. To się w jakimś stopniu pewnie będzie działo i pewnie dzieje. Przecież mieliśmy kilka dni temu informacje o tym, jak to pan prezydent wizytował Kresty Coventry w swoim hotelu w Mediolanie, aby rozmawiać o możliwości zorganizowania przez Polskę igrzysk. Więc to jest coś, co się absolutnie odbywa. Przyznam, że obecna procedura przyznawania Igrzysk Olimpijskich, mimo że ja się tym naukowo zajmuję, mnie również pozostawia z pewnymi niejasnościami w tym zakresie. Sama koncepcja zmiany była taka, aby wejść w konsultacje z potencjalnymi kandydatami po to, żeby znajdywać taki złoty środek, żeby się kandydatury nie starały się nawzajem prześcignąć, jeśli chodzi o to, co się obieca w kontekście igrzysk, tylko żeby szukać takiego środka, żeby MKOL był zadowolony, żeby lokalni mieszkańcy byli zadowoleni, żeby działacze na rzecz praw człowieka byli zadowoleni, żeby działacze na rzecz środowiska byli zadowoleni, żeby każdy był potencjalnie zadowolony i żeby dzięki temu igrzyska były pozbawione krytyki w największym stopniu, jak jest to możliwe. Na tej podstawie przestano przyznawać igrzyska konkretnego dnia przed igrzyskami. Mieliśmy kiedyś 6 lat, potem 7 lat przed igrzyskami był wybierany gospodarz podczas konkretnego wydarzenia, konkretnej sesji. Wszystko było to jasne, ale potem nagle mieliśmy igrzyska w 2024 roku i w 2028 roku przyznane jednocześnie. Troszkę tutaj skopiowano rozwiązania z FIFA, która tak robiła z Mistrzostwami Świata w Rosji i w Katarze. Ponieważ były dwie mocne kandydatury, nie chciano stracić żadnej z tych kandydatur, więc zaproponowano, że to damy jednym i drugim, tylko się podzielicie terminami.
Wy
najpierw, wy później. Po Los Angeles, no Brisbane przyznano już pojedynczo jako tylko jedną alokację igrzysk. Natomiast to wszystko się toczy. My też do samego końca nie wiemy, kto jest oficjalnym kandydatem, wiemy, które miasta czy państwa, oficjalnie to są miasta, ale często mówi się o tym w kontekście państw, które miasta wyrażają zainteresowanie zorganizowaniem igrzysk, ale nie ma tych takich twardych kandydatur. Kiedyś mieliśmy państwa, które aplikowały, potem państwa, które były przerzucone, miasta, które zostały przerzucone do tej puli państw oficjalnych kandydatur, spośród których wybierano gospodarza. Teraz to wszystko jest, mówił pan, mniej transparentne, I wydaje mi się, że dużo więcej dzieje się za kulisami, dużo mniej wiadomo, a potem wszyscy nagle są zaskoczeni decyzją, kto będzie gospodarzem. Ciężko nam będzie to śledzić z boku, No bo jakby do mediów nie przedostaje się aż tyle informacji jak podczas tych wcześniejszych procedur kandydowania. Dużo się dzieje w kuluarach, dużo się dzieje za kulisami i pewnie tam te decyzje będą się rozstrzygały, więc tutaj oczywiście dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla polskiego rządu, dla polskiego prezydenta duże wyzwanie, żeby tam aktywnie działać na rzecz polskiej kandydatury.
No, drodzy Państwo, mimo wszystko, nawet jeśli nie jest to tak transparentne, jak powinno być, to mam wrażenie, że ten wyścig o organizacji Igrzysk Olimpijskich może się Polsce przysłużyć, budując ponadpartyjne mosty międzygeneracyjne zrozumienie, ale także budując Polskę nowoczesną, skomunikowaną. Być może kilka nowych aren, ale przede wszystkim wykorzystanie tego, co już mamy jako państwo znajdujące się na fali wznoszącej. To jest duży egzamin. Mam wrażenie, że to jest egzamin dojrzałości dla polskiej sceny politycznej, współpraca z samorządami, współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. Niech ten test się dzieje, nawet jeśli nie jest to do końca transparentne, sądzę, że warto jest śledzić, domyślać się, dopowiadać i to też będziemy robić. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za naszą rozmowę o zmaganiach olimpijskich i polityce, która się wije pomiędzy, która ten sport wie, która nie rezygnuje, choć oczywiście olimpizm ma być neutralny, ale to tylko polityczna poprawność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękujemy za uwagę. Polecamy się na przyszłość. Pozdrawiam, Grzegorz Gil. Do usłyszenia.